Witam serdecznie. Moim gościem jest senator Krzysztof Kwiatkowski. Dobry wieczór, panie senatorze. Witam.
Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia RMF.
Bardzo to tak zabrzmiało radiowo. Panie senatorze, to teraz już bez uśmiechu, bo rozmawiamy niestety o sytuacji i poważnej, i smutnej w gruncie rzeczy. I zacznę od cytatu. Paweł Zaleski tutaj w tym studiu powiedział: jestem przeciwnikiem sytuacji takiej, w której mielibyśmy strzelać i zabijać migrantów, w której mielibyśmy zmienić charakter tej operacji, która ma miejsce na granicy, z policyjnej na wojskową. To jest oczywisty absurd, bardzo szkodliwa rzecz. Nie zgadzam się na takie pomysły, powiedział Paweł Zaleski, odnosząc się do tych pomysłów, które mają doprowadzić do sytuacji, w której, jak mówił premier Donald Tusk, żołnierze będą chronieni w sytuacji, kiedy chronią polską granicę. Nie ma politycznego porozumienia w rządzie co do tych przepisów, bo nie ma też zgody co do tego, że one są dobrze przygotowane.
Panie doktorze, ostateczny kształt przepisów to kształt przepisów, który opuszcza parlament, i to tylko też w sytuacji, w której dany przepis wchodzi w życie, bo po procesie legislacyjnym we władzy ustawodawczej jest jeszcze nie prezydent. Ale co przyjął rząd? Jedna rzecz, o której zakładam, że za chwilę porozmawiamy szerzej, to konstrukcja samych przepisów wprowadzających tak zwany kontratyp, czyli wyłączenie odpowiedzialności.
To jest jeden z zarzutów, że w taki sposób się...
Ale przynajmniej dwa pozostałe człony są bezdyskusyjne. Jakie to człony? W Polsce była kuriozalna sytuacja, że przedstawicielom służb mundurowych, inaczej niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, jeżeli mieli czy to postępowanie dyscyplinarne, wyjaśniające, czy ewentualny proces sądowy, nie przysługiwała pomoc prawna. Tu rząd wprowadza zasadę, że pomoc prawna będzie opłacana z budżetu państwa. I jeszcze jedna rzecz. Na pewno pan słyszał o sytuacjach, gdzie postępowania wyjaśniające w stosunku na przykład do policjantów trwały nie tygodnie, trwały lata. I w tym czasie oni nie mogli odbierać całego wynagrodzenia, mieli część z tego wynagrodzenia potrącaną.
Tak, były takie historie, bardzo znane historie, tak, które zakończyły się uderzeniem
w rzeczywiście... I trzeci człon tych rozwiązań jest w związku z tym, że osoba, która nie jest skazana, odbiera całe wynagrodzenie do momentu zakończenia postępowania, i rozumie, że w tych dwóch modułach
tutaj
zaproponowanych rozwiązań przez rząd nikt nie ma wątpliwości, że one są prawidłowo sformułowane. A co do ostatniej rzeczy, czyli zasad użycia broni i tak zwanego kontratypu, który wyłącza odpowiedzialność, bo to nie jest tak, że bym powiedział, przepisem prawa jest zmieniany, jest wprowadzany do niego kontratyp, czyli określona okoliczność, która konkretnej sytuacji jest oceniana jako ta, która może wyłączyć odpowiedzialność karną.
I to budzi wątpliwość, bo po pierwsze, wątpliwość i to z różnych punktów napływająco, bo ja mówiłem, to był cytat z waszego koalicyjnego kolegi, zresztą bardzo, bardzo ważnego polityka Polski 2050, ale też obrońców praw człowieka i prawników, którzy wskazują na to, że po pierwsze, to prawo, to bezpieczeństwo prawne żołnierzy użycia środków przymusu bezpośredniego, w szczególności broni, powinno zostać wprowadzone poprzez przyznanie żołnierzom uprawnień, a nie poprzez wyłączenie odpowiedzialności. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczy wprowadzenia takiego specyficznego obszaru, w którym mają zastosowanie te przepisy, co zawsze budziło wątpliwości, też za czasów pisowskich, dlatego że wprowadza quasi taki stan wojenny na części terytorium polskiego. Jeżeli w jakimś miejscu przyznajemy wojsku prawo do działania, no to, a nie ma wojny, mamy wojnę hybrydową, to wtedy jesteśmy w pewnym punkcie zawieszenia. No a trzeci, zakreślenie granicy wtedy, kiedy naprawdę można strzelać.
Tu mamy kilka rzeczy, na które sam pan słusznie zwracał uwagę. Też troszkę starając się naszym radiosłuchaczom to przybliżyć.
To zacznijmy od tego pierwszego punktu. Nie wyłączenie, ale danie im uprawnień. Dlaczego nie można było dać im konkretnie uprawnień, a nie wyłączyć odpowiedzialności?
Ale panie doktorze, to te głosy, które pan przedstawiał, byłyby jeszcze bardziej donośne w takim sensie, że legalizujemy niejako złamanie, umownie mówiąc, zasady proporcjonalności co do użycia broni. My mówimy co innego. W określonych sytuacjach, bo tak jest sformułowany kontratyp, który mówi, że mamy ogólny przepis, ale jest określona sytuacja tu i teraz, w tym przypadku sytuacja na granicy i my wprowadzamy określony typ zachowania, w tym wypadku przedstawiciela służby mundurowej, gdzie ta odpowiedzialność za użycie broni jest wyłączona. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia, w przypadku naruszenia granicy, też precyzyjnie te przesłanki są wskazywane w tych przepisach.
To druga sprawa, kwestia w gruncie rzeczy użycia wojska do działań o charakterze policyjnym, użycia wojska w specjalnym reżimie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej. To jest coś, co trudno nazwać stanem wojennym czy stanem wyjątkowym, których wprowadzanie w Polsce bardzo jasno określa konstytucja i mieliśmy to ćwiczenie wykonane już raz przy okazji wyborów kopertowych. Ale tutaj mamy pytanie, na jakiej zasadzie będzie wojsko funkcjonowało na tej granicy? Prawdopodobnie nie przez dni, tygodnie, ale najprawdopodobniej miesiące i lata.
Ale to panie doktorze, tu mamy trochę szerszy problem. Jest pan znany z tego, że zna pan też doskonale polską historię. Cofamy się o 100 lat wstecz, II Rzeczpospolita. Bardzo podobna sytuacja, ogromne problemy, dopiero co odrodzonego
państwa
polskiego. Dokładnie. Tak. Co Polska robi? Powołuje specjalny typ służby mundurowej, wojskowej, w tym wypadku Korpus Ochrony Pogranicza. Dzisiaj nasz problem polega na tym, że ani wojsko, ani policja, ani Straż Graniczna nie jest idealna do tej konkretnej sytuacji, bo my mamy do czynienia z całkiem nowym zagrożeniem. Ilość naruszeń granicy, a także okoliczności, których wcześniej nie było, bo dzida z nożem, bym powiedział, agresywność tych
Panie
zachowań na granicy.
Wrócimy do tego, ale chciałbym jeszcze na antenie radiowej spytać się o sprawę, której wszyscy byliśmy świadkami, wszyscy, którzy odpalili rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym, a myślę, że do wielu osób to z opóźnieniem też dotarło, czyli Krystyna Pawłowicz versus przedstawiciel Sejmu. Po pierwsze, czy my mamy w Polsce Trybunał Konstytucyjny?
W mojej ocenie nie mamy. Organ nieprawidłowo obsadzony nie jest organem. Organ, którego osoba, która mieni się jako kierująca jego pracami, a której się dawno skończyła kadencja, ja uważam, że też już w pewnym momencie trzeba powiedzieć prawdę. Nazwać fikcję fikcją. Nie, dzisiaj nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, który wydaje ważne wyroki.
To po co przedstawiciel Sejmu, który prawdopodobnie będzie szefem Sejmowej Komisji Praworządności idzie tam i składa wnioski jakieś formalne.
Panie doktorze,
po co niektóre z tych orzeczeń są drukowane,
panie
publikowane?
Doktorze, tu mamy całkiem inną sytuację. Bo Sejm co do zasady wysyła swojego przedstawiciela, ale ta zasada powinna obowiązywać w dwie strony. Senacka Komisja Ustawodawcza jest tym organem, który co roku zajmuje się sprawozdaniem z wykonania prac działalności Trybunału. Zadam panu pytanie, przyznaję od razu, retoryczne. 5 lat z rzędu był zapraszany, kierowane to było do Trybunału, pani prezes, nie prezes już teraz, do przedstawienia sprawozdania. Niech pan zaryzykuje odpowiedź, ile razy pies z kulawą nogą stawił się do Senatu, żeby to sprawozdanie przedstawić.
Dokładnie tyle samo razy, ile sekund zostało nam na antenie Radia
RMF. Czyli zero. Powiedzmy tym, którzy nie będą nas oglądać w internecie.
Ale zapraszamy do tego, żeby zostać z nami, bo odpowiedź na pytanie, co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, czy neotrybunałem, jak zwał, tak
i
zwał.
I tej odpowiedzi udzielę w internecie, zachęcamy do słuchania, bo jest odpowiedź.
Ale to nie
to
było
pytanie.
Tak w ten sposób, że rozpisaliśmy panu te zajawki, panie senatorze, ale bardzo serdecznie za nie dziękuję. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, zostajemy w radiu internetowym RMF24. Panie senatorze, my w Dzienniku Gazecie Prawnej mamy wywiad z profesorem Jerzym Stępniem, który też mówi, że według niego trochę na takiej zasadzie, jak pan powiedział, enough is enough, to znaczy jakby dość. I trochę na pewno wszyscy, którzy oglądali wczoraj tą sytuację tego starcia, mieli takie poczucie przekraczania kolejnej granicy. Tylko jak rozwiązać tę sprawę? Bo na przykład Jerzy Stępień mówi, że...
Ale ja od razu odpowiem. Tak, jak przewiduje to projekt zmian w Konstytucji, nad którym pracuje Senacka Komisja Ustawodawcza.
Ale nie macie większości konstytucyjnej.
Zapewniam pana redaktora, że projekt Senatu, Senat go przyjmie i trafi do Sejmu. I co jest w tym projekcie? tym projekcie jest wyciągnięcie gałązki oliwnej do wszystkich środowisk politycznych, bo jest propozycja wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego według kwalifikowanej większości w taki sposób, żeby wszystkie liczące się środowiska polityczne, mówiąc kolokwialnie, nie można by dokonać tego wyboru bez głosu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście w tym projekcie jest także zakończenie kadencji dotychczasowych sędziów i wyjście z tego pata, który dzisiaj
czy proponujecie de facto taki okrągły sejmowo-senacki stół, który by doprowadził do porozumienia ponad podziałami w sprawie Trybunału Konstytucyjnego?
Tak, uważam, że w Polsce jest 15 osób z takim autorytetem prawnym, żeby strony były się w stanie porozumieć, bo my dzisiaj, przepraszam, już tak po ludzku, doszliśmy do momentu, gdzie Trybunał stracił jakąkolwiek funkcjonalność. I przepraszam, nawet jeżeli PiS wykorzystywał politycznie to działo, jakieś środki zabezpieczające, przepraszam, w tym konkretnym przypadku Trybunał przecież nie ocenia ustawy. Trybunał to jest sąd nad prawem. Czy prawo stanowione w parlamencie jest zgodne z konstytucją? A tu nie ma przepisów ustawy o wygaszeniu mandatów panu Wąsikowi i Kamińskiemu. To był prawomocny wyrok sądowy, który w Polsce skutkuje taką konsekwencją. Ale po co ja to mówię? Ja już nie chcę nawet wchodzić w ten spór. Ja mówię, wszystkie strony już wiedzą, że doszliśmy do momentu, gdzie w Polsce my będziemy mówić, nie ma...
Wiedzą o tym też senatorowie Prawa i Sprawiedliwości?
Panie doktorze, no to
czy
muszę być...
Czy pan senatorem Karczewskim znalazłby takiego kandydata, dla którego byście razem zagłosowali?
Ale ja jestem przekonany, że tak. Mamy takich prawników, których opinie nie podobały się, podam nawet nazwisko, nie podobały się kiedyś PiS-owi, a teraz nie, mogą się nie podobać części osób związanych z zapleczem parlamentarnym Koalicji 15 października. No jest na przykład pan profesor Piotrowski. Nie przekręcam nazwiska. Tak. Bym powiedział, on był krytyczny wobec wielu decyzji rządów Prawa i Sprawiedliwości. I teraz jest często krytyczny wobec nowego rządu. To wybierajmy takich ludzi, co do których wszystkie strony politycznego sporu będą miały przekonanie. To są prawnicy, którzy dokonują oceny prawa zgodnie ze swoim sumieniem i zgodnie ze swoją wiedzą.
Panie senatorze, ja nie mam wątpliwości co do tego, że wy się dogadacie w takiej sytuacji z częścią umiarkowanych polityków PiS-u. Ale ja się zastanawiam, czy się dogadacie ze wszystkimi twardzielami z Koalicji Obywatelskiej. Dlatego, że nie brak takich, którzy uważają, że nie można się dogadać tej kompromisu, nie można szukać takiego kompromisu.
Ale my nie robimy losy, dealu politycznego.
I losy senackiej poprawki dotyczącej wyboru prawa tego, kto ma być wybierany do Krajowej Rady Sądownictwa, są tego przykładem. Dlatego, że to były przepisy. Przypomnijmy, pierwotna postać tych przepisów, która trafiła do Senatu, zakładała, że osoby, które były członkami, które były sędziami, które uzyskały nominacje za czasów funkcjonowania PiS-owskiej Krajowej Rady Sądownictwa, to były osoby, które były wyłączone, pozbawione biernego prawa wyboru do nowej KRS. Najprawdopodobniej w ramach politycznego porozumienia, bo prezydent bardzo wyraźnie mówił, że nie chce takiego zróżnicowania statusu sędziów, doszło do zmiany tych przepisów i one utknęły w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Panie doktorze, dwie rzeczy. Po pierwsze, czy w sprawie Trybunału my chcemy się politycznie dogadywać, a niektórzy by powiedzieli zawierać polityczny deal. Nie. My
to
żadnego...
Dlaczego.
To nie jest tak, że koalicja wskaże trzech, PiS wskaże trzech, lewica jednego, trzecia droga dwóch. Nie, my mówimy...
Ale szczerze mówiąc, zróbcie tak, tylko żeby Trybunał działał.
Nie, panie doktorze, byłbym przeciwny takim rozwiązaniu. Znajdźmy 15 prawników, co do których jest zgoda, że oni mają niezależne poglądy, autory. I ja jestem akurat przekonany, że takich jesteśmy w stanie nie znaleźć. Co do jeszcze sposobu procedowania. W Senacie przy także zmianie konstytucji, to jest propozycja zmiany ustawowej, chociaż ustawy zasadniczej, Senat przyjmuje bezwzględną większością głosów. Więc ja mogę spokojnie powiedzieć, że Senat tą propozycję do Sejmu skieruje. Będzie na to większość. I teraz mogę prosić i apelować posłów, żeby poważnie podeszli do propozycji, która opuści Senat, bo dzisiaj już wszyscy wiemy, że miejsce na Alei Szucha, gdzie znajduje się Trybunał Konstytucyjny, no to jest miejsce żenady i obciachu. Na dzisiaj co do tego się zgodzimy, tego, co tam się dzieje. Więc zakładam, że wszystkim stronom politycznego sporu w Polsce może zależeć na tym, żebyśmy znowu mieli Trybunał Konstytucyjny.
Pan, panie senatorze, zakłada czy wie?
Panie redaktorze, powtórzę jeszcze raz. My zaczęliśmy te prace. Między innymi już za 2 tygodnie będzie wysłuchanie publiczne. Ja apeluję do wszystkich radiosłuchaczy Radia RMF. Jeżeli ktoś z państwa chce się wypowiedzieć w tak ważnej ustawie...
I Radia Internetowego RMF24.
Tak jest,
teraz ja zaliczyłem dobrą
jak
zajawkę.
Jak zmiana konstytucji, to ja państwa ciepło zapraszam na stronie internetowej Senatu. W zakładce Komisji Ustawodawczej wystarczy się zgłosić. Każdy z państwa będzie wysłuchany, bo mamy jawne, otwarte, publiczne wysłuchanie wszystkich zainteresowanych tego, tym, jak powinny wyglądać przepisy ustawy regulujące powołanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Jednym z problemów związanych z tym, że te przepisy o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa nie działają, jest to, że nie ogłaszane są konkursy na nowe stanowiska sędziowskie. I w
Polsce... Panie doktorze, ale jak mają być ogłaszane? No przecież byśmy replikowali powoływanie neosędziów, a nie sędziów. Jeżeli europejskie trybunały powiedziały, Krajowa Rada Sądownictwa jest nieprawidłowo powołana w części sędziowskiej, to każda kolejna nominacja, co powoduje, że osoba, której ten neosędzia będzie rozstrzygał sprawę, ona wie, że na przykład druga strona może podważyć skutecznie wyrok, składając wniosek w kontekście badania bezstronności, realizacji przymiotów bezstronności tego sędziego,
panie senatorze,
niezależności, niezawisłości.
Panie senatorze, tak sobie pomyślałem na sam koniec tego wątku, że ludzie, którzy nas słuchają, mogą sobie pomyśleć, dwóch facetów w marynarkach rozmawia o jakichś sprawach, które mnie nie dotyczą. Tylko problem polega na tym, że
od lat
tak naprawdę narzekamy na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
Panie doktorze, wie pan, co jest najgorsze po okresie rządów PiSu? W każdej sprawie sądowej, cywilnej, rodzinnej, karnej, 2 razy dłużej dzisiaj obywatel czeka na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd niż w czasach, kiedy ja byłem ministrem sprawiedliwości. No, przecież wtedy, to jest dramat.
Panie senatorze, przejdźmy do kolejnego wątku. Były rzecznik praw dziecka, nowy sędzia.
Czy ja mam zacząć płakać już, czy jeszcze chwilę poczekać?
Nie, no proszę bardzo.
Panie redaktorze, mamy osobę, która w 2018 roku przechodziła przez procedurę Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej była opiniowana przez sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi, bo on ma być na tym terenie apelacji łódzkiej powołany.
W Skierniewicach dokładnie.
Dokładnie w Skierniewicach. Głosowało ponad 60 posłów, sędziów. Zadam panu trudne pytanie. Ilu głosowało za tą kandydaturą?
Nie było to masowe poparcie.
Pan Pawlak jako adwokat miał postępowanie dyscyplinarne z takiej osoby. Skorzystaliśmy, żeby ją zabić sędzią. I ja publicznie zadaję pytanie. 6 lat temu, w 2018 roku, pan Mikołaj Pawlak przeszedł przez procedurę przed Krajową Radą Sądownictwa. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, po zaopiniowaniu pozytywnym jego kandydatury, dokumenty były wysłane do Kancelarii Prezydenta. Co się stało, że przez 6 lat nie był powołany na to stanowisko? Prezydent ma tu jasno i precyzyjnie określone obowiązki. Tak, on wręcza akt powołania, ale po wcześniejszej opinii Krajowej Rady Sądownictwa, to co, czekał sobie 6 lat, to wino... Przepraszam,
ta opinia...
w bukłaku dojrzewało. No bądźmy poważni.
Ale
tam
to znaczy
był wakat.
Według pana ta opinia straciła ważność?
Ja chcę się dowiedzieć i zadaję publiczne pytanie. Czy pan Mikołaj Pawlak składał jakikolwiek wniosek po swoim pozytywnym zaopiniowaniu przez tych nieprawidłowo powołanych członków KRS-u głosami polityków Prawa i Sprawiedliwości? Jeżeli tak, czy takie pismo wysłał do Kancelarii Prezydenta? Co z tym pismem zrobił prezydent? Dlaczego prezydent czekał 6 lat, wiedząc, że w sądzie w Skierniewicach jest nieobsadzony etat sędziowski i jak we wszystkich sądach w kraju obywatele zbyt długo czekają na rozstrzygnięcie swojej sprawy w sądzie. Prezydent nie ucieknie przed tymi pytaniami. Ja już nie będę zadawał pytania, czy prezydent wiedział, że powołał osobę, która całkiem niedawno, kilka tygodni temu na swoim X-ie, czyli Twitterze pisał: hej lewaki, platfusy, płaczki od Szymusia, inny ekodurnie, ekoterroryści, uśmiech szeroko, płaczki mogą przez łzy. To jest sędzia? to jest niezawisły sędzia, o którym ustawa, a wiedział, musiał wiedzieć o tym, że, przepraszam, nie chcę użyć, naciskał kancelarię prezydenta na powołanie, to na pewno oddziaływał, żeby nagle sobie przypomnieć, że 6 lat temu dokumenty w jego sprawie zostały wysłane. No gdzieś jest granica powagi, której nie można przekraczać. Ja się pytam, czy prezydent wiedział o tych wszystkich okolicznościach, kiedy wręczał mu akt powołania sędziowskiego.
Panie senatorze, to teraz tak, teraz jest ten moment, w którym jako obiektywny dziennikarz powinienem bronić kandydatury Mikołaja Pawlaka. No dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Fundusz Sprawiedliwości. Ta sprawa ma bardzo konkretne znaczenie prawne i bardzo konkretne znaczenie polityczne. Ja bym musiał od tego politycznego zacząć. Janusz Kowalski odchodzi z suwerennej Polski. Będą kolejni według pana?
Moim zdaniem decyzja Janusza Kowalskiego była uzgodniona z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. To nie było spontaniczne działanie. Oczywiście Janusz Kowalski nie był wiceministrem sprawiedliwości, nie rozdzielał tych pieniędzy na cele partyjno-polityczne, a wszystko na to wskazuje także
prywatne.
No, między innymi był autorem jednego z rozdziałów biografii Lecha, świętej pamięci biografii byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że to jest jego duży kapitał w oczach prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Dobrze, już nie idźmy to.
Ale
już nieśmy tą drogą, skupmy się na suwerennej Polsce.
Po co to zrobił? Z bardzo prostego względu. Dzisiaj nieoficjalnie wszyscy mówią, że trwają negocjacje z imieniu Solidarnej Polski, prowadził je Patryk Jaki, o wejściu na jakichś zasadach tego środowiska do Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj pozycja negocjacyjna Patryka Jakiego jest znacząco mniejsza, by nie powiedzieć iluzoryczna, bo jego partnerzy z drugiej strony mogą powiedzieć: Patryk, no jeszcze ci paru odejdzie i nie będziesz w ogóle miał co negocjować, a tak w ogóle pana Romanowskiego... Intuicja mi podpowiada, że Janusz Kowalski nie jest jedyny, a na koniec jeszcze moim zdaniem ten, który negocjuje, się dowie, ale my nie chcemy pana Romanowskiego, Wosia, to ci dwaj, wobec których już są wnioski o uchylenie immunitetu.
A PiS będzie bronił w tym głosowaniu ich przed odebraniem immunitetu?
Dzisiaj pewno jeszcze tak, bo te rozmowy trwają. Ale moim zdaniem za kilka miesięcy prezes Jarosław Kaczyński, jak będzie zapytany o pana Romanowskiego, to powie, kto to, bo ja nie znam. To tak samo jak Zbigniew Ziobro, kiedy go pytano o pana Boże, jak się nazywał ten sędzia, który był naczelnikiem w Ministerstwie Sprawiedliwości, a później zwiał na Białoruś. Szmyt. No to jak pytano o niego Zbigniewa Ziobrę, to mówił, chłopa na oczy nie widziałem, chociaż był naczelnikiem w jego ministerstwie. I myślę, że Jarosław Kaczyński tak samo będzie mówił na przykład o panu Romanowskim i Wosiu, chłopa na oczy nie widziałem.
To ostatnie jeszcze pytanie właśnie o Fundusz Sprawiedliwości, dlatego że my mamy te pierwsze wnioski, no ale to jest przede wszystkim ciągle koszt polityczny dla suwerennej Polski właśnie i z punktu widzenia są takie opinie części politologów, z którymi rozmawiamy, że w gruncie rzeczy to dla PiSu dobrze, dlatego że ta formacja ciesząca się marginalnym poparciem we wszystkich sondażach była obciążeniem dla ewentualnego centrowego kursu PiSu. Suwerenna Polska z wozu PiSowi lżej?
Nie mam żadnej wątpliwości, że tak. PiS, zresztą to politycy PiSu wielokrotnie w kuluarach mówili, byli już zmęczeni, zirytowani tym, jak my musieli negocjować z Solidarną, a później z Suwerenną Polską. Bo załóżmy jedną rzecz, że bierzemy za dobrą wolę, że Mateusz Morawiecki, bo raczej by tego nie robił wspólnie z prezydentem Dudą, chcieli zakończyć negocjacje z Unią Europejską i odblokować pieniądze z funduszy europejskich.
W 2016
byśmy mieli
krok od takiego porozumienia.
Oczywiście szefowa Komisji Europejskiej jechała do Polski, żeby to zatwierdzić. I co? I politycy Solidarnej wówczas Polski to zablokowali, robiąc z Morawieckiego durnia i z rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Ale nie zrobili tego bez zgody kierownictwa.
Tu są poglądy podzielone, tą opinię też słyszałem, że było to w uzgodnieniu z Jarosławem Kaczyńskim, a otoczenie Mateusza Morawieckiego mówi, że no przecież premier by nie robił z siebie idioty, gdyby była decyzja prezesa Kaczyńskiego, że jednak tego nie robimy, to on by nie dawał swojej twarzy na negocjacje z przewodniczącym Komisji.
Senator Krzysztof Kwiatkowski, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu RMF FM.
Dziękuję, życzę państwu udanego weekendu.